Puls Ziemi.
Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi, a dziś na początek wizyta w gospodarstwie ekologicznym, którego właściciel ma teorię na temat tego, czemu żywność ekologiczna staje się coraz popularniejsza.
Ponieważ się podorabiali już samochodów, telewizorów, zaczynają chodzić po klubach fitness, a tam są trenerzy, którzy po prostu zwracają uwagę na to, co się je. Więc koło głowy zaczęli interesować się jedzeniem.
Przy temacie żywności pozostaniemy dłużej, choć zmienimy obszar zainteresowania z warzywno-owocowego na mięsny.
Czarny salceson, czyli blutka, pasztet, leberka, kiełbasa wiejska i kaszanka po kaszubsku.
Po prostu palce lizać, a na koniec opowieść o tym, z czym niektórym kojarzą się teściowe.
Potem była taka figura jak to. I wie pan, to już była historia, która dotyka wręcz kawału. Panie, przychodzi kobieta, patrzy na taką figurę i mówi, to jest głowa mojej teściowej, nie? A ja mówię, niech pani spojrzy z dołu.
A co było na dole? Miłośnik drewna z okolic Lęborka opowie o tym w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek wybieramy się do Strzeszewa, to miejscowość położona w okolicach Łeby. Pan Waldemar Szyszka od 10 lat prowadzi tam gospodarstwo ekologiczne i nie ukrywa, że zainteresowanie jego wyrobami rośnie z roku na rok. Rozmawialiśmy, co mogą Państwo usłyszeć w tle podczas dożynek.
Z jakiegoś czasu uważam, że standard życia już jest na tyle wysoki w Polsce, że ludzie zaczęli się interesować lepszym jedzeniem. Ponieważ się podorabiali już samochodów, telewizorów, zaczynają chodzić po klubach fitness, a tam są trenerzy, którzy po prostu zwracają uwagę na to, co się je. Więc koło głowy zaczęli interesować się jedzeniem. nie przemysłowym, tylko takim produkowanym w sposób naturalny. Nie? Wierzę w to, że większość społeczeństwa po prostu oprócz tego, że mają wskazówki, to myśleć zaczęli.
A pan z tego korzysta, myślenia?
To nie jest korzyść, jest to moja pasja, jest to mój zawód, z tego żyję, a że taka koniunktura się pojawiła, to dla nas jest po prostu korzystne.
10 lat pan prowadzi gospodarstwo, tak. To wtedy jeszcze takiej mody na pewno nie było.
Znaczy ja wiem, no
to jest,
my i tak jesteśmy, chyba to jest najcięższy dział rolnictwa, ponieważ zdecydowana większość prac wykonywanych jest ręcznie, to jest raz, a to jest niszowa produkcja dla bardzo wąskiej grupy ludzi. Większość ludzi odżywia się po hipermarketach, jedzą to jedzenie takie przemysłowe, no nie, ja je nazywam śmieciowe na tym. A jeżeli ktoś chce się odżywiać rzeczywiście w sposób taki naturalny, no to niestety musi się pofatygować, poszukać takiego rolnictwa, które jest uprawiane właśnie w sposób naturalny.
I zapłacić więcej, bo te uprawy naturalne po prostu kosztują więcej pracy.
Zdrowia pan nie przeceni w żaden sposób.
Z pana perspektywy, z czym to się wiąże, z jakimi dodatkowymi zabiegami takie gospodarowanie ekologiczne w stosunku do gospodarowania tradycyjnego?
No, znaczy zabiegami, to jest ciężka praca, głównie ręczna, z jakimś tam częściowym wykorzystaniem maszyn, bo większość chwastów i tak dalej niszczy się mechanicznie, aczkolwiek ja uważam na przykład, że niektóre rośliny, jeżeli natura je stworzyła, to po prostu mają sobie tam rosnąć, nie trzeba je przycinać, pielęgnować. To wszystko musi działać na zasadzie takiego biokomponentu. One więdną, z niektórych roślin się tworzą jakieś tam ściółki i tak dalej, i wtedy roślina wytwarza naturalny smak.
Ale słyszałem,
znaczy, ja rozumiem, że gdybyśmy na przykład porównywali niektóre owoce czy warzywa produkowane w sposób konwencjonalny, to tam dodając nawozy, środki, opryski, poprawia się smaki tych roślin po prostu, nie? A nasze produkty smakują tak, jak je natura stworzyła.
Produkty, a propos produktów, mam pan maliny i ma pan dereń. To jest dereń, prawda?
Oprócz tego produkuję jeszcze borówkę, leszczynę, jabłka, owoce, nie, na tym, no warzywa.
Ludzie kupują ten dereń?
Tak.
Nie wiem, czy tak przy niedzieli wypada mówić, bo to na nalewki ogólnie, prawda?
O, nie tylko.
Na co jeszcze można wykorzystać?
Moim zdaniem drzemy czy powidła z derenia to jest jedna z najsmaczniejszych rzeczy, które w życiu jadłem.
Słyszałem, że zeszły rok był bardzo dobry, bardzo obfity, a ten nieco gorszy.
No, nieco to jest za delikatne określenie. Ten rok jest dużo, dużo gorszy na tym. Lipiec i sierpień. Znaczy tak, mieliśmy takie dwa okresy, które po prostu spowodowały, że jakość plonów, nie tylko ilość, ale jakość plonów się pogorszyła. To był bardzo suchy maj i praktycznie cały czerwiec. No i potem ten zimny, deszczowy lipiec i sierpień.
Ludzie często podchodzą i pytają, panie, czemu to tak drogo?
To nie jest drogo.
No wyjaśnijmy, kilogram malin 20 zł.
To jest cena taka porównywalna do cen, które można spotkać na niektórych targowiskach. Kiedyś miałem taką sytuację, kiedy pani umówiła się na odmiór właśnie maliny, przyjechała i nawet delikatnie mówiąc, w mocniejszych słowach określiła, że to jest bardzo drogo, więc jej powiedziałem, że jeżeli chce kupować tanio, to niech jedzie do hipermarketu, a jak chce zdrowo kupować, to zapraszam do mnie. To jest jeden z najlepszych klientów do tamtej pory.
A pan dlaczego 10 lat temu zdecydował się, żeby otworzyć takie gospodarstwo?
Trochę było w tym przypadku, trochę było takiej pasji, trochę było zasady takiej, że ponieważ nie mamy dużego gospodarstwa, więc musieliśmy szukać
specjalizacji jakichś
tak na tym. A potem też była pasja.
A nieduże gospodarstwo to znaczy jak duże?
No 3,5 hektara.
To rzeczywiście malutkie.
Znaczy, no nie jest malutkie.
No, nie ekologii, ma szans,
na ekologię to nie jest małe gospodarstwo.
Malutkie w kontekście tradycyjnego gospodarstwa, to rzeczywiście to z tego wyżyć się nie da.
To jest gospodarstwo, da się wyżyć.
Ale z tradycyjnego gospodarstwa?
Nie.
No właśnie
to jest gospodarstwo takie typowo rodzinne, a więc uprawiamy i pracujemy oboje z żoną. Żona zajmuje się dystrybucją, ja produkcją. Jakoś się to kręci i układa.
No i oby tak dalej, czego życzymy panu Waldemarowi Szyszce ze Strzeszewa.
Na zewnątrz mgła. Dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty.
Teraz przenosimy się w okolice Sierakowic do Mojszewskiej Huty. Tam małą przydomową wędzarnię prowadzą pani Brygida Konkol wraz z mężem. Pyszności u nich co nie miara.
Szynki, schaby, boczki, pasztety. Mamy małą przetwórnię przydomową.
Przydomową, to słowo klucz, to nie jest przemysłowy, wielki zakład, wszystko domowe, wszystko tradycyjne.
Wszystko jak kiedyś się robiło.
A co to znaczy jak kiedyś?
Jak za starych, dawnych czasów.
A w praktyce co to oznacza?
No, że jest robione wszystko tradycyjnie. Z takiej starej wędzarni i wszystko jest ręcznie robione, nie maszynowo.
A skąd pomysł na to, żeby tak zarabiać na życie, żeby tak się utrzymywać?
W sumie tradycyjnie, bo kiedyś teściu mój też tak przetwarzał i jeździł na rynek.
Miał wędzarnię?
Tak, wędzarnię i no, tylko że kiedyś można było i nie trzeba by takich wymogów spełniać jak teraz, nie?
Wie pani co, ja czasami też wędzę. Tylko że ryby. I z rybą jest tak, że ją jest, przynajmniej tak mi się wydaje, o wiele łatwiej uwędzić, czy to na ciepło, czy to na zimno, niż mięso, bo jak raz się zabrałem za taką szynkę, żeby ją uwędzić, no to powiem tak delikatnie, nie pachniała i nie wyglądała tak pięknie jak u was.
Nie wiem, to trzeba mieć odpowiednie drzewo, no i odpowiednią wędzarnię.
I odpowiednie umiejętności. To przeprowadźmy takich początkujących wędzarzy, jak ja, przez ten proces wędzenia. W kilku słowach takie podstawowe zasady, które trzeba zastosować.
No mniej więcej to trzeba świniaka zabić,
To wiemy.
Poćwiartkować, zrobić, przyrządzić. No i trzeba mięso w soli trzymać tam, w siatkę i na kij do wędzarni.
Oj, mam wrażenie, że pani jedną z tych gospodyń, które nie zdradzają swoich przepisów, ale ja to rozumiem. U was wszystko naturalnie, tak?
Tak, wszystko naturalnie.
To jest podstawa przy tego typu gospodarstwach.
Tak.
I od ilu lat tak naturalnie, taką naturalną...
Przetwórnię mamy od 3 lat. Od 2,5 roku. Ale no, teściu kiedyś tam robił, no i żeśmy stwierdzili, że będziemy robić też tak samo.
A jest na to zbyt?
Tak.
Ale po co, ktoś by zapytał, kupować taką droższą szynkę, skoro można w sklepie tańszą kupić?
Nie wiem, czy tańsza w sklepie, nie jest to dużo tańsza, ale przyjeżdżają ludzie nawet z Trójmiasta i jeszcze dalej, i z Warszawy, i sam też przyjeżdżają też i z Katowic mamy klientów, i z Kent, i Jezu, skąd jeszcze przyjeżdżają?
Ja ostatnio odwiedziłem kilka gospodarstw ekologicznych, no i wszyscy szczycą się tym w kontekście produkcji warzyw i owoców, że ludzie, kupując ich produkty, wiedzą, co jedzą. To znaczy, że jedzą tylko naturalnie, prawda? Że tam nie ma żadnej chemii, nie ma żadnych nawozów, nie ma żadnych sztucznych rzeczy. A u was jest tak samo?
Mamy gospodarstwo ekologiczne, ale świnie hodujemy normalnie, nie? Bo się nie da zrobić ekologicznego u nas.
To może kolejny krok?
No, może.
Dzień dobry. A pani co wybiera?
Kiełbaski.
A czemu tutaj, a nie w takim zwykłym sklepie, w takiej zwykłej, prawda, masarni?
Bo są najlepsze na świecie tutaj. Właśnie u pana Konkola.
A czemu są najlepsze?
Proszę?
Czemu
ja są już najlepsze? Tu kupuję chyba od 10 lat. Wypróbowane po prostu.
I czym się różnią od takich kupowanych w normalnym sklepie?
Smakiem i są uczciwie zrobione.
Uczciwie?
Z mięsa,
no bo z tym to różnie bywa, prawda?
A nie, że z kilograma szynki jest 3 kilo schabu.
To rzeczywiście, to kupujący w takich małych, przydomowych przetwórniach można mieć pewność, że wie się, co się je.
Tak, wie się, co się je.
A pan ma jakieś swoje ulubione specjały?
Tak, schab, kiełbasa sucha. Jest taka kiełbasa, nie wiem, czy akurat wy to robicie, to jest biała, podsuszona. Znaczy, polska podsuszona.
To w innym akurat stoi.
Tak. Ale to mamy akurat te takie, już tu zawsze co roku kupujemy, wszystkie targi, to przychodzimy tutaj, żeby to kupić.
Produkcja, jeśli chodzi o mięso, nie jest w 100% ekologiczna, ale tradycyjna.
Tradycyjna, tak. I mamy 4 produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa pomorskiego.
Co to za produkty?
Czarny salceson, czyli blutka, pasztet, leberka, kiełbasa wiejska i kaszanka po kaszubsku.
A co musieliście spełnić? Jakie wymagania, żeby na tę listę trafić?
Co najmniej 20, udokumentować co najmniej 25 lat, że było to robione tam w gospodarstwie i w ogóle. I mamy jeszcze na Polakrze 2 perły, za metkę i za czarny salceson.
Aż człowiek robi się głodny, szczególnie, że jesteśmy w okolicach śniadania, a o tych przysmakach opowiadała pani Brygida Konkol, która wraz z mężem prowadzi przydomową wędzarnię w Mojszewskiej Hucie niedaleko Sierakowic.
Baśka miała fajny biust, Ania z tyla zaśka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda z Łojolka mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Pięknie jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo.
Było dużo o kulinariach, teraz w Pulsie Ziemi zmieniamy tematykę na drewnianą, a to za sprawą pana Stanisława Warskiego z Lęborka, który zajmuje się produkcją uli.
A no zaczęło się, mówiąc prawdę, skończyła się robota na oknach, drzwiach, bo weszły po upadku systemu, weszły w używanie okna plastikowe i drzwi inne, więc nie mając innej roboty dają się w produkcję uli, które są bardzo żmudne, które są w zasadzie nieopłacalne dla wykonawcy. Bo gdyby miał go pokryć koszty tej produkcji, to by musiał tego dołożyć. A za cenę 500 zł nigdy go nie sprzeda.
A za ile taki ul można kupić?
Ten wielkopolski ul typowy, dwunastokowy, kosztuje 350 zł.
No a to po co pan to w takim razie robi, skoro to jest
nieopłacalne? Dlatego, panie, że zostało mi z całego życia duże ilości materiału, który się tylko na ule nadawał, bo był krótki, nie? I żeby to nie spalić, a zużyć, no to musiałem to w ule przerobić. A jak robisz sam, to, a jeszcze tą robotę kochasz, to cena się nie liczy.
No, ale tak. Wie pan, z miłości się człowiek nie utrzyma.
No, ale z materią mi się wrócił, nie? Który kiedyś kupowałem i co, miałem spalić go? Wie pan, to więc ja zamiast go spalić, to zrobiłem z tego ule. A to, wie pan, szczerze mówiąc, to dniówka, taka 10 godzin pracy 20 zł. Dosłownie, tak jest na ulach.
Rzeczywiście nie najlepiej.
Wie pan, to tylko robią pasjonaci. Ja mogę to mieć za darmo.
A pszczelarze to doceniają?
Wie pan, niektórzy tak, bo ja jeszcze nie miałem żadnej reklamacji. Ale pszczelarze mają to do siebie, że oni chcieliby za darmo najlepiej by były. Wie pan, bo to jest tak, że dla niego jest wszystko drogie. Wszystko.
No jak to w różnych branżach, prawda? No. To można byłoby o wiele różnych branżach powiedzieć. A jakby pan zechciał powiedzieć przepis na dobry ul, bo odpowiednie drewno, odpowiednia konstrukcja, prawda? Różne tak, warunki pan, trzeba
tak,
spełnić.
Tak, przede wszystkim wie pan sposób ocieplenia, nie? Żadnej chemii typu steropian, folia, nic. Tu są ule ocieplane grubym wiorem, takim spod strugarek, nie? Mocno dobranym specjalnie. Drewno suszone, czyszczona maszyna, czyszczone podłoże, żeby nie było piachu, brudu. Zbierane do odpowiednich worków oliowych i potem się te ule tam je odpowiednio ubija takimi tam różnymi sposobami. Nie? Że ja 20 lat ule produkuję, jeszcze nie miałem ani jednego słowa, żeby pszczoły w tych ulach źle zimowały. W tych nie. Także po prostu wie pan, a to, że to jest, mówię, żmudne, ja to nazywam, to robi albo ktoś, kto jest benedyktynem, albo ma to żywocie, no, żeby mi zajęcie.
No pan ani benedyktyn, ani skazany.
Nie, ale wie pan, ja tą robotę po prostu lubię, nie? Drewnie, że, a ponieważ się zmieniły zapotrzebowania społeczeństwa, w związku właśnie z tą przemianą, jaka nastąpiła nowymi technologiami, dzisiaj już nikt nie stawia okien drewnianych, takie jak się robiło za komuny, nie?
A wie pan, no, okna drewniane wracają
ale,
do łask.
Tak, ale pan co, ale to są ceny odpowiednie.
Są ceny odpowiednie, tak, bez dwóch zdań.
No i pan co, dzisiaj takich fachowców już chyba coraz mniej będzie, żeby można było robić okna drewniane. Bo nowych szkół nie ma zawodowych.
No, wie pan, ale Polska jest potentatem, jeśli chodzi o produkcję tak. okien. Tak zeszliśmy z uli na okna.
No tak, wie pan co, w tej chwili mamy, ale jakie okna? No z PCV.
Z PCV rzeczywiście dominują, tak, ale firmy, tak. które produkują, największe firmy, no mamy przecież tak, w Bytowie największego producenta okien w Europie. Oni oczywiście rzeczywiście z PCV, natomiast produkują też drewniane, jak tak. i wiele innych firm.
Zgoda, tylko że te okna drewniane są dla odpowiedniej warstwy, ci, którzy mają pieniądze.
Trzeba za nie zapłacić, trzeba bez dwóch
tak,
zdań.
Tak, tak.
Ale wróćmy do tych uli, bo tak. pan mówi, że z tej miłości. A skąd ta miłość jest? To jest miłość do pszczół,
nie,
która przełożyła się na miłość do uli?
Nie, do pracy. Ja byłem cały czas rzemieślnikiem, stolarzem. Wie pan, do pracy w tym zawodzie. Jeśli bym ja miał zbyt na coś innego, to bym coś innego robił. W drewnie, oczywiście w drewnie.
Ale taki mój życiowy pragmatyzm każe mi pana zapytać, no to z czego pan się utrzymuje, jak z tych uli się nie da?
Wie pan co, całe życie miałem... z czego? Właśnie. Wie pan, ja robiłem różne budowy. Kościoły, restauracje, knajpy, tam różne ośrodki wczasowe. No i człowiek całe życie pieniądze sobie odkładał.
A, to pan jest rentierem.
A w tej chwili jestem już na emeryturze i robię, żeby nie stać bezczynnie, żeby mieć jakieś zajęcie.
Żeby chociaż, mieć po co wstać rano.
Tak, wie pan co, a mówię panu, że gdyby miał ktoś z tego żyć, a jeszcze opłacać ZUS, to mówię z góry, nie dasz rady.
No ale dobra, ale to my w takim razie z panem nie rozmawiamy o sposobie na utrzymanie, tylko o sposobie na życie na emeryturze.
Tak, na emeryturze, że panie, żeby mieć jakieś pożyteczne zajęcie.
Ale to piękne mieć takie pan, pożyteczne
pan,
zajęcie.
Wie pan co, niektórzy ludzie, mężczyźni zajmują się łowiectwem, tam wędkarstwem, myśliwstwem i ktoś inny zbiera grzyby, nie? A ja, wie pan, całe życie zacząłem jako młody człowiek pracę jako szkutnik, uczyłem się w Pusku szkutnictwa, czyli wpadłem w ten życie typu z drewnem do czynienia. No i do tej pory mi zostało. Mówi pan, co te budki, kto by dzisiaj miał ktoś robić tą budkę, to dla siebie tak. Ale gdybyś miał robić jako pracownik, no to byś nie zarobił na życie nawet. Ale widzi pan, zostały mi kawałki drewna poniżej 25-30 cm. No spalić można, nie?
Ale szkoda przecież.
A szkoda, bo nie słuchaj, bo to w miarę czyste jest, panie, bez żadnej tam waty, puścinizna czy zgnilizna. Więc lepiej zrobić budkę, że jak mi ktoś za nią zapłaci 30 zł, no to mówmy, że zapłacił za robociznę.
A i to pewnie by nie wystarczyło, tak uczciwie
mówiąc. Nie, pan co, jakbyś robił jedną, to nie. Ale jak robisz 100 budek?
To już inaczej.
To już inaczej, tak. Tylko z tym, że potem jest problem, jak się ich pozbyć.
A te piękne rzeźby, które stoją obok?
A to mi pan mojego brata, nie? Wie pan co,
a brat jak się nazywa?
No, Zdzisław.
Tutaj mamy Jezusa. Tak. Jezu, ufam tobie. Zdzisław Grajper.
Tak.
Też z Lęborka.
To jest Lęborka, tak. Wie pan,
tutaj kto to jest? Bo tak od tyłu widzę.
Jakiś tam święty. Pan, to święty. On to, wie pan, ja raz byłem tydzień temu w Brusach, to sprzedałem 12 rzeźb jego. Przychodzi kobieta, która spojrzała na czarnego kruka, który nie miał szans być sprzedany nigdy. Zobaczyła, to podobnego do tego, podobnego, innego, nie?
Zobaczyła, a czemu nie miał szans być sprzedany?
No taki był brzydki, na moje oko, nie?
Jak no wie pan, bo jak brat usłyszy, to się na pana wkurzy.
Nie, ja mu mówiłem, no on się sam łapał za głowę, mówię. Potem była taka figura jak to i wie pan, to już była historia, która dotyka wręcz kawału. Panie, przychodzi kobieta, patrzy na taką figurę i mówi, to jest głowa mojej teściowej, nie? A ja mówię, niech pani spojrzy z dołu. A tam pisało teściowa. Ja już to biorę, mówi. A ja mówię, cichu. te dwie rzeźby nie miały w mojej ocenie szans sprzedaży, woziłem jako balast.
A widzi pan, ale emocje decydują.
Tak. I jak mówię, że tak jest przysłowie, że każdy towar wykonany ręcznie z serca ma swego nabywcę, tylko nie da się poczekać.
Byle to oczekiwanie nie trwało zbyt długo, a opowiadał o tym pan Stanisław Warski z Lęborka. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Tomasz Cybula. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowiem o pięknych krajach, egzotycznych krajach, ileż to będziemy wstawać, wznosząc uroczyste toasty. Po ilekroć zadrży stół od śmiesznych powiedzonek, zaśpiewamy wspólnie stare bliskie pieśni. Usadowieni wygodnie w fotelach, usadowieni wygodnie w fotelach, usadowieni wygodnie, zasłuchamy się fortepianowe pasaże. Zróbcie mi miejsce między wami.